Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Mam przygotowaną prezentację, jeszcze tutaj Pan uzupełni pewne szczegóły i myślę, że będę mógł zaprezentować. Sesja Rady pod takim tytułem. Nim się pojawi prezentacja, to ja może już rozpocznę, żeby nie przedłużać czasu. Proszę Państwa, na początek chcę zaprezentować ogólną skalę zagrożeń, z jakimi spotykają się no nie tylko strażacy, ponieważ trudno podzielić ratownictwo na straż pożarną, służby medyczne czy policja. Te trzy służby, które w tej chwili wymieniłem, są podstawowym fundamentem systemu bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ratownictwo. Nie mówię tu oczywiście o medycynie ratunkowej i ratownictwie medycznym, gdzie pomoc jest udzielana w domach typu zawał serca czy nagłe inne stany. Przepraszam. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tylko mówiąc tu o szeroko pojętym ratownictwie, pożary, wypadki, awarie, katastrofy, wszelkie różne inne związane czy podobne zagrożenia, to całym tym aspektem likwidacji tych zagrożeń zajmują się trzy fundamentalne służby w obszarze zwanym ratownictwem. W tym ratownictwie mamy obszar tak zwanego, można powiedzieć, ratownictwa codziennego, ratownictwa o mniejszym natężeniu, ratownictwa, które jest realizowane w krótkim okresie czasu od kilkunastu minut do najdłużej kilku godzin, ale także musimy brać pod uwagę, że może dojść do katastrofy trwającej kilkadziesiąt godzin lub kilka dni, czy nie daj Boże jeszcze dłużej. I to też jest przedmiotem naszych zainteresowań, rozważań i analiz, aby tak działać, aby nigdy do niej nie doszło. Abyśmy nigdy nie musieli stanąć tu przed Państwem i zdawać relacje z takich potężnych zagrożeń, a jak wiemy, to różne zagrożenia się zdarzają i to bardzo często się zdarzają. Na przykład wczoraj, oczywiście w skali tutaj bardzo szerokiej, w tej chwili mówię globalnej, ale to też po części jest związane z Poznaniem, to później przedstawię, doszło do trzęsienia ziemi w Nowej Zelandii. 65 osób zginęło. Ogromny dramat ludzki. Wielu ludzi jest uwięzionych. I dlatego o tym wspominam, bo to się też wiąże z tą skalą ratownictwa, ale tylko tak wspomniałem, podając przykład o tych nieszczęściach, tych złych, niedobrych zdarzeniach, które towarzyszą człowiekowi w jego rozwoju cywilizacyjnym. I jak na razie to cały czas towarzyszą i przez to różne działania, aby to minimalizować, a najlepiej ograniczać. Proszę Państwa, w związku z tym zadajmy pytanie, jak wyglądał ten rok 2010 i fundamentalna odpowiedź, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, no to można powiedzieć, że mniej więcej na tym samym poziomie, ale ze szczególnym uwzględnieniem sił natury, jaką była powódź. Sytuacja była wbrew pozorom bardzo poważna na terenie miasta Poznania. Odpowiednie, należało podjąć odpowiednie przygotowanie, zorganizowanie sprzętu, zarządzanie informacją, koordynację służb i bieżące monitorowanie sytuacji. I tutaj chcę w dwóch, trzech zdaniach Państwu zreferować, jak służby broniły mieszkańców miasta Poznania, jak to wyglądało, jaki był stan zagrożeń. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy poziom wody 499 cm w Warcie. W związku z tym schodzimy poniżej stanu alarmowego, a jakie to jest groźne niebezpieczeństwo, to wystarczy otworzyć telewizor i zobaczyć, jak w tej chwili nie tylko strażacy, bo to wszystkie służby reagują, niosą pomoc ludziom w innych częściach Polski, gdzie mimo, że można wydawać by się mogło, że woda zamarznięta, a ludzie są ciągle podtapiani. To wyjątkowo trudne, skomplikowane i bardzo niebezpieczne dla człowieka zjawisko. Proszę Państwa, mówiąc o powodzi w Poznaniu, łącznie w tym obszarze działań dotyczących zabezpieczenia mieszkańców brali udział strażacy Państwowej Straży Ochotniczej. Ja tu już nie chcę wchodzić w liczby. Żołnierze, policja, wolontariat, mieszkańcy. Czyli można powiedzieć, że bardzo szeroka gama, począwszy od służb, a także poprzez wolontariat i zaangażowanie. I jak to wyglądało w Poznaniu? W Poznaniu można powiedzieć, że przebiegło to spokojnie. Nie było gwałtowniejszych zagrożeń. Były newralgiczne punkty. Szczególnie Starołęka, ale poznańscy strażacy nie tylko działali na terenie miasta Poznania, także wyjeżdżali na teren Polski. Proszę Państwa, woda nie przelała się przez zbudowane wały. Nie doszło do gwałtownych zalań. I to myślę jest najbardziej ważne, istotne, fundamentalne stwierdzenie mówiące o tym, czy obrazujące to, jak ta sytuacja wyglądała. Myślę, że bardzo cennym było zwołanie pierwszej narady przez prezydenta miasta Poznania, który bardzo wcześnie powołał sztab składający się z przedstawicieli różnych służb, inspekcji, aby najpierw planować, monitorować i ustalić miejsca, w których może dojść do sytuacji tej niedobrej, złej, niebezpiecznej dla mieszkańca miasta Poznania. Dlatego to jest dość dużym wyprzedzeniem. Służby nie tyle, że stawiały te przysłowiowe worki, ale także rozmawiały z mieszkańcem, będąc przy ludziach i służąc radą, pomocą. Proszę Państwa, takie działanie spowodowało, że można było spokojnie przygotować się i wykonać także te techniczne aspekty zabezpieczenia, jakimi są wały. Też techniczne aspekty. W różnych częściach miasta Poznania. Jeżeli mieszkaniec Poznania widzi, że są strażacy, jest policja, są inne służby i są budowane wały, to znaczy, że myśli się o tych ludziach. To jest bardzo ważny aspekt psychologiczny, jest niesamowicie ważnym aspektem w dziedzinie ratownictwa, gdyż informacja o tym, że pojawiła się jakaś substancja toksyczna nad pewną dzielnicą miasta Poznania swego czasu, nie tak dawno, spowodowała to, że musiałem prawie alarmowo zwoływać naradę z udziałem dziennikarzy i przekazać informacje w trybie pilnym i natychmiastowym mieszkańcom miasta Poznania, że ta substancja nie rozprzestrzenia się na cały Poznań, tylko jest w drobnym, na bardzo małym obszarze i sytuacja jest pod kontrolą. To tak w kwestii psychologicznej. Proszę Państwa, i tutaj jeszcze kilka zdjęć, akcje dłuższe, krótsze, tu są liczby. Ja myślę, że nie chciałbym teraz chodzić w szczegóły, w worki, w liczby i wszystkie z tym sprawy zmiany. Myślę, że fundamentalne stwierdzenie jest takie, że władze i służby poradziły sobie z tym zagrożeniem, jaka jest powódź, ale to nie koniec. Cały czas trzeba być czujnym i tak też jest to realizowane, ponieważ są spotkania i monitoring i współdziałanie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To jest niesamowicie ważny bieżący monitoring, gdyż wtedy może być skuteczna diagnoza. I tu już nie wchodząc w szczegóły, nie chciałbym więcej o tym temacie mówić. Proszę Państwa, teraz przechodzę ze zjawisk naturalnych. Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga, Szanowni Państwo Radni, a mianowicie, czy powodzi, ulew, silnych wiatrów i innych złych, naturalnych zagrożeń będzie więcej, mniej, a jak będzie więcej, to jakie one będą? Eksperci odpowiadają, że może więcej nie, ale będzie większa intensywność. Będą silniejsze ulewy, silniejsze wiatry. To też bardzo ważne w planowaniu niesienia pomocy. Więcej musi być łodzi, więcej musi być różnego rodzaju sprzętu umożliwiającego pracę. Chociażby sprzęt typowo związany z ratownictwem wodnym, odpowiednie magazyny zaopatrzone w przysłowiowe worki, czy urządzenia do ładowania piasku, co się wydaje takie trochę banalne, ale to jest niesamowicie ważne, bo bardzo szybko zbudujemy dobry wał. Jak nie będziemy mieć tych urządzeń, będziemy długo budować ten wał, a czas nagli. Proszę Państwa, przechodząc teraz do zdarzeń nienaturalnych, abym powiedział cywilizacyjnych czy technologicznych, z którymi spotykamy się na co dzień, to przede wszystkim są takie dwa duże obszary stanowiące zagrożenie dla mieszkańców Poznania, a mianowicie pożary mieszkań, czy w ogóle pożary w budynkach mieszkalnych i wypadki drogowe. Czyli mówiąc w języku ratowniczym, pożary i tak zwane inne miejscowe zagrożenia. W tych miejscowych zagrożeniach jest szereg różnych, to są wypadki, awarie, katastrofy budowlane, wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ludziom, a nie są pożarem. To już takie nazewnictwo ratownicze. I teraz zadaliśmy sobie pytanie, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich 10 lat, żeby zbudować jakąś diagnozę, jak to dalej 10 lat XXI wieku minęło. I wnioski przedstawiłem na tym oto wykresie. Czerwone słupki to pożary i od 3 lat jest systematyczne zmniejszanie pożarów, ale rząd wielkości jest w granicach 200-250. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Myślę, że za wcześnie na ocenę, na pewno jest o tyle dobrze, że liczba pożarów maleje, ale liczba pożarów maleje, a średnia liczba osób, które giną przy pożarach, nie maleje i ciągle się utrzymuje na poziomie 5 i to jest też przedmiot do dalszych prac bardziej edukacyjnych. Czyli pożary, można powiedzieć, że tendencja jest malejąca. Natomiast te inne zdarzenia, te naturalne i te technologiczne, czyli wszystko nie będące pożarem, a stanowiące zagrożenie dla człowieka, przewrócone drzewo, czy wypadek drogowy, wypadek kolejowy, katastrofa budowlana, czy zwierzątko na drzewie, jest ustawa o ochronie zwierząt, zwierzęta tak samo oczywiście ratujemy i nieraz to trochę wygląda tak zabawnie i śmiesznie, że ratujemy kota, ale to jest nasz obowiązek i to czynimy. Tak samo ptaka, to nie ma wyboru, wszystkie zwierzęta ratujemy. Proszę Państwa, w tym drugim obszarze, czyli tak zwanych innych zdarzeń niebędących pożarem, liczba tych zdarzeń wzrasta. Proszę Państwa, to przykłady innych niebezpiecznych sytuacji, katastrofa pod Poznaniem, tutaj wypadki drogowe. Proszę Szanowni Państwo Radni, od kilku lat mamy do czynienia ze zjawiskiem informowania służb o tym, że są ładunki wybuchowe podkładane w danych budynkach. W ostatnim czasie dwukrotnie ludzie z tego budynku, w którym się znajdujemy, byli tutaj ewakuowani. Też Stary Browar był ewakuowany, plac Andersa, te wieże poznańskie. Co pewien czas, to jest też takie nowe pojawiające się zjawisko, służby nie mogą tego lekceważyć, w związku z tym są przeprowadzone działania. Pożary, tu jest zdjęcie pożaru, to jest największe zagrożenie. Pożary przede wszystkim w budynkach mieszkalnych. Tu są zakłady chemiczne i tutaj szczegółowe zestawienie danych odnośnie zdarzeń, czyli typowe liczby. Tutaj są liczby na terenie całego obszaru działania komendy, ponad 8 tysięcy zdarzeń i już przechodzę do Poznania. W Poznaniu ponad 5 tysięcy zdarzeń, czyli 14 razy dziennie coś niedobrego dzieje się na terenie Poznania. Co doba. Co dobę 14 razy statystycznie oczywiście się dzieje coś niedobrego, zagrażające życiu, zdrowiu, mieniu, środowisku. Pożarów mamy 1500, ponad 3000 tych zdarzeń zagrażających ludziom i środowisku, mieniu, alarmy fałszywe, łącznie ponad 5000 zdarzeń, pożary zmalały, te inne zdarzenia wzrastają. Tutaj rodzaje obiektów, też dużo liczb. Obiekty mieszkalne, środki transportu, przyczyny i przyczyny, jak co roku, nieostrożność osób dorosłych. I dlatego bardzo ważny jest obszar edukacji. To jeszcze na końcu powiem we wnioskach. Proszę Państwa, Straż Pożarna prowadzi w dwóch obszarach działania, w obszarze zapobieganie i w obszarze reagowanie, czyli wykonywanie działań ratowniczych. Jeśli chodzi o zapobieganie, to w roku 2010 były przeprowadzono 100 kontroli i dokonano 85 odbiorów technicznych. działania ratownicze. Tutaj wspomniałem o trzęsieniu ziemi. W zeszłym roku poznańscy strażacy brali udział w akcji w Haiti. Tutaj jest zaprezentowany strażak. Ktoś może powiedzieć, no dlaczego tak daleko, a nie myślimy o Poznaniu. Oczywiście to wyszkolenie, które pozwala nam przygotowywać się na największe katastrofy, owocuje w zabezpieczaniu mieszkańców miasta Poznania. Im bardziej jesteśmy wyszkoleni, tym lepiej będziemy nieść pomoc mieszkańcom miasta Poznania. Jest kilka grup takich w Polsce i poznańscy strażacy są też uwzględniani w tych przedsięwzięciach ratowniczych na szeroką skalę. Jak wygląda teraz zabezpieczenie miasta Poznania w pojazdy? To taka informacja dla Państwa radnych, jak to wygląda w poszczególnych obszarach. Na Starym Mieście i tu można się, myślę, że możemy wszyscy się być zadowoleni z takiego stanu, bo prawie nowe pojazdy stojące przy ulicy Wolnica, pojazdy, które umożliwiają odpowiednie zabezpieczenie tej części miasta. Jest też specjalistyczna grupa wodno-nurkowa, obszar miasta Poznania, Grunwald, będzie remontowana jednostka ratowniczo-gaśnicza 2, też z pojazdami odpowiednio służącymi do zabezpieczenia ratowniczego. Jednostka przy ulicy Warszawskiej, jednostka numer 4 przy ulicy Hetmańskiej, to jednostka, w której znajduje się specjalistyczna grupa, jednostka numer 5, też dobre wyposażenie sprzętowe, to jest bardzo istotne, ponieważ nowe pojazdy ratownicze to dobre narzędzia pracy do niesienia pomocy jej potrzebującym. Dlatego tutaj pozwoliłem sobie Państwu radnym zaprezentować, jak wygląda ten sprzęt i jak na terenie Piątkowa funkcjonuje jednostka specjalistyczna, specjalizująca się w tak zwanym ratownictwie wysokościowym. Czyli gdybyśmy musieli ewakuować ludzi z bardzo wysokiego komina czy elementu dźwigowego, to też podjedziemy i będziemy najpierw na tej wysokości 40, 50 czy 70 metrów udzielać pomocy medycznej, a później będziemy ewakuować. Nieraz taka operacja trwa godzinę i dłużej, ale też muszą być strażacy do tego przygotowani, żeby w tych różnych sytuacjach nieść pomoc. Jednostka specjalistyczna w Krzesinach. Tutaj należałoby, myślę, dwa zdania powiedzieć o tym, że w tej jednostce znajduje się jeden z najbardziej nowoczesnych pojazdów ratownictwa chemiczno-biologiczno-radiacyjnego. Ten pojazd umożliwia rozpoznawanie tych rozrzuconych, nieznanych proszków, gdzie niedawno musieliśmy ewakuować cały urząd wojewódzki, aby dokonywać diagnozy rozpoznania. Swego czasu, już w tej chwili minął tak zwany czas wąglikowy, czyli rozsypywanie proszków różnej postaci i zgłaszanie alarmów, że jest to wąglik. I proszę Państwa, to jest wbrew pozorom sytuacja bardzo poważna, bo też zdarzają się takie sytuacje w szkołach, bardzo często w obiektach użyteczności publicznej. Zastanawiamy się nieraz, jak podejść do zadania, gdybyśmy otrzymali informację, że w obiekcie Galeria Malta doszło do rozproszenia substancji biologicznej i wszystkich ludzi należałoby ewakuować i co dalej. No mamy procedury, jesteśmy też do tego, można powiedzieć, przygotowani. Ktoś powie, no jak 15 tysięcy ludzi poddać kwarantannie, izolacji, czy przeprowadzić specjalistyczne badanie. Oczywiście zadanie niesamowicie trudne, niesamowicie skomplikowane, ale od tego jako służby jesteśmy, żeby planować i takie reagowanie. Dlatego ten wóz rozpoznania chemiczno-biologiczno-radiacyjnego pozwala w pierwszej fazie wykrywać nieznane związki chemiczne, wstępnie diagnozować oczywiście biologię, ale to jest bardzo skomplikowane i tutaj nie chciałbym o tym mówić, że strażacy potrafią wykryć w warunkach polowych patogeny. To oczywiście nie, ale wstępna diagnoza, co jest niesamowicie ważne i oczywiście zagrożenia radiacyjne. Czyli gdybyśmy otrzymali informację, że pakunek na Starym Rynku, znalazł się pakunek, a w nim mamy CES radioaktywny, to czy ewakuować cały Stary Rynek, czy powiedzieć mieszkańcom, że mogą spokojnie sobie odpoczywać, a strażacy to zabiorą, zabezpieczą i przekażą informację, że ten CES to nie stanowił większego zagrożenia, raz, że nie jest to aż takie groźne, gdy jest w opakowaniu, a dwa, to czuwamy nad tym, nie wchodząc już w szczegóły. To są bardzo ważne zagadnienia. Tych akcji jest sporo, proszę Państwa, tylko ja tu nie mówię o szczegółach ze względu na czas, bo złożoność i różnorodność tych zdarzeń wymusza na służbach ratowniczych to, aby przede wszystkim się doskonaliły i rozwijały szkoleniowo, ale także dysponowały odpowiednim sprzętem. Począwszy od pracy na wysokości, a kończywszy na pracę także w wykopach, bo i ludzie wpadają do wykopów, i zwierzęta wpadają do wykopów. To jest bardzo, bardzo szeroka, złożona różnorodność zagrożeń. Tutaj, proszę Państwa, to jest sprzęt ratownictwa wodnego też. Łódź, a ten z lewej strony na pierwszym slajdzie to jest ten samochód rozpoznania chemiczno-biologiczno-radiacyjnego. To bardzo dobre oprzyrządowanie umożliwia, tak jak powiedziałem, rozpoznawania sytuacji nieznanych z punktu widzenia chemicznego, biologicznego, radiacyjnego, a także jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o plany przygotowywania się na zabezpieczenie euro. Jednostka na Ratajach, tu mamy bazę kontenerową, też już w szczegóły nie będę wchodził. Jednostka w Bolechowie, ona jest poza Poznaniem, ale Komenda Miejska działa na obszarze miasta Poznania i powiatu poznańskiego i zarówno strażacy z miasta Poznania jadą do powiatu, jak i z powiatu jadą do Poznania. I to jest dobre, ponieważ wtedy jest duże są możliwości tego potencjału ratowniczego, także praktycznie nie ma granic, dlatego pozwoliłem sobie zaprezentować też te jednostki, ponieważ ona nieraz też jest dysponowana do Poznania. Jest jeszcze taki obszar jak współdziałanie z zarządzaniem kryzysowym. Jest to bardzo ważne, ponieważ przy sytuacjach długotrwałych, skomplikowanych technicznie, technologicznie, organizacyjnie, bardzo ważny, proszę Państwa, jest przepływ informacji. Nieraz ważniejsze jest zarządzanie informacją niż dysponowanie czy wysyłanie tych jednostek ratowniczych, ponieważ jednostek stricte technicznych, jednostek ratowniczych, jest ich sporo, jest wiele zespołów ratownictwa medycznego, jest wiele szpitali, jest wiele jednostek policji. Można w trybie alarmowym ludzi zadysponować i przybędą do służb. Natomiast odpowiednie zarządzanie tym potencjałem jest nieprawdopodobnie ważne i są efekty, gdy ono jest skuteczne. Bo to, że przy pożarach jest 10, 12 czy 14 jednostek, to jest w jakiś sposób norma, gdyż mamy zasadę taką, że wysyłamy lepiej o jeden wóz więcej niż o jeden mniej. Wynika to z doświadczeń zawodowych i także z różnych innych uwarunkowań związanych z prowadzeniem działań ratowniczych. Wnioski, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, doskonalenie systemu edukacji społecznej. Myślę, że to jest bardzo ważne, aczkolwiek nieprawdopodobnie trudne zjawisko. Tak samo jak wszyscy wiemy, że wypadki drogowe to dramat nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny dramat. Ale co zrobić, żeby ich było mniej? To już jest w naturze ludzkiej. Mogą być najlepsze pojazdy. Ale człowiek jak pojedzie za szybko i zła percepcja, złe zachowanie, to są wypadki. I to eksperci się wypowiadają na ten temat. I można mówić, że oczywiście ograniczanie prędkości jak najbardziej też jeden z elementów. I podobnie jest z pożarami w mieszkaniach. No, najlepsze zabezpieczenia nie uchronią, a trzeba zwrócić uwagę na to, że w mieszkaniach nie mamy zabezpieczeń typu czujki, które wykryją to niebezpieczeństwo. W obiektach tych wielkich, marketach i innych użyteczności publicznej można powiedzieć, że nie ma groźnych pożarów. Praktycznie nie ma groźnych pożarów i dobrze, bo te obiekty są wyposażone w odpowiednią technikę wykrywającą, zabezpieczającą, informującą. W związku z tym ta edukacja jest bardzo istotna, bardzo potrzebna. 4 marca Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej organizuje konferencję na temat edukacji społecznej. Są to trochę wzorce angielskie, jak docierać do obywatela, do mieszkańca, żeby mu przekazać, że ten grzejnik, ten otwarty ogień to nie tylko przysłowiowy taki pożar, jak się widzi, tylko to ogromny dramat dla tego człowieka, dla jego rodziny i dla współmieszkańców. Proszę Państwa, właściwe zabezpieczenie euro to duża planistyka i duże zabezpieczenie także sprzętowe. zapobieganie poważnym awariom przemysłowym. Jest sporo różnego rodzaju substancji niebezpiecznych na terenie miasta Poznania zgromadzonych w różnych zakładach i tutaj myślę, że na dzień dzisiejszy poziom zabezpieczenia jest dobry. Nie wchodząc w szczegóły, poziom zabezpieczenia jest dobry. Strażacy prowadzą tam kontrolę, ale nie tylko, także przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska i wymogi prawne ustawy Prawa Ochrony Środowiska. Zmusimy, że właściciele, zarządcy, użytkownicy stosują wymagające przez to prawo odpowiednie systemy. Chociaż w ratownictwie i w tych zagrożeniach to można mieć najlepsze systemy i dochodzi do dramatów. W Poznaniu 2 lata temu mieliśmy uwolnienie, już wspominałem na wstępie, no niedużo, bardzo małą ilość chloru, bardzo małą ilość chloru, a sytuacja była bardzo, bardzo niebezpieczna. Działania promujące stosowanie autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. Te urządzenia mogą ostrzec przed tym, że pojawia się dym czy tlenek węgla. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.